cały świat, mój cały wielki świat. To w twych oczach śmiech, to w twych oczach blask. Milion gwiazd i tysiąc pięknych miast nie potrafi mnie zachwycić tak. Więc niech pokres oceany lśnią, nie dla mnie szczyty gór skryte mgłą. I na nic czar egzotycznych plaż, od kiedy w myślach mam twoją twarz. Paru słów, zaledwie kilku słów potrzebujesz, by zdarzył mi się cud. Nigdy nikt przed tobą, nigdy nikt nie uczynił świąt ze zwykłych dni. Więc nie pokres oceany lśnią, nie dla mnie szczyty gór skryte mgłą. I na nic czar egzotycznych plaż, od kiedy dobrze znam twoją. Przerażał mnie ten świat, dziś go schować chcę w ramiona swe. To co trwa, co twoje imię ma, jak słoneczny blask ogrzewa mnie. Oceany śnią, nie dla mnie szczyty gór skryte mgłą. I na nic czar egzotycznych plaż, od kiedy kocham tak twoją.
Śpiewała Ewa Bem, a my pozostajemy przy uczuciach. Na początek list miłosny Antka Frybry, znaleziony w jednym z archiwalnych numerów Żołnierza Polskiego z 1922 roku.
Kochająca osobo, przepraszam osobę, że nie tytułuję po imieniu, ale kiedy to piszę na oknie, jeden but trąca mnie w łokieć, właśnie w to samo miejsce, gdzie mi matka na ręka w koszuli przyłożyła łatę. A drugi dziad sakramencki krzyczy, żebym prędzej ten list kończył, bo mu się chce narysować cywila w cylindrze. Zatem wszystko idzie w pośpiechu. Po drugie, jak ja się z panną miałem ten honor zaznajomić w alei 3 maja, to trzeba nieszczęścia, że jedną pannę Wicek z naszego pułku wziął w pół, a ja znów moją pannę trzymałem za rękę i tak sobie chodziliśmy tam, nazad i z powrotem z całym szacunkiem. Myśmy z Wiskiem trajlowali, a panna z tą drugą panną chichotały i księży, broń Boże, nie świecił i było ciemno. Zatem żadnym fasonem nie można było wymiarkować, której pannie jest Anastazja, a której Helena. Wiem tylko, że panna, z którą chodziłem, ma nogę w kolanie krzynę grubszą niż panna Wickowa. i w tym jest cały deficyt. Ale to nic a nic nie przeszkadza, że Pannę kocham jak nieboskie stworzenie i bez takiej osoby żyć nie mogę. Szkoda, że w Wojsku Polskim jest duży feler, bo na wszystkie choroby są lazarety, a dla chorych na miłość jeszcze nie ma. Żeby był, to zaraz bym się tam położył, jako że jestem w Pannie obłożnie rozmiłowany. Sam tego listu nie mogę Pannie odnieść, a to z tego powodu mój sierżant prosił mnie, żeby na dzisiejszy wieczór poszedł do paki za to, że na instrukcji nie wiedziałem, że jak nie smarować karabina tłustością, to rdzewieje. Więc posyłam ten mój najukochańszy list przez jednego kolegę przyjaciela Felka. Wickowi nie dowierzam od czasu, jak się przekonałem, że ten likwiarz potrafi jedną osobę ściskać, a w drugiej osobie w tym samym czasie opowiadać, że się z nią ożeni. Tak porządny człowiek nie powinien robić. Tego nie ma w żadnym rozkazie. Z takimi dobrodziejami do luftu. Jak tylko zrobię pakę i dostanę pierwszą przepustkę na miasto, już z wyciągniętym z gęby jęzorem podymam do mojej najukochańszej osoby należną. Jeno uprzedzam. Jakby Felek miał mi nogę podstawić i przy oddawaniu mego listu, jaki romans z panną zrobić, wątrobę mu od żeber na nic odpruję. A pannie to samo, co złego sprokuruję. Bo przecież nie miałem przyjemności widzieć za dnia, ale jestem zazdrosny jak ostatni zając. To, co panna mówiła według pójścia do kina, melduję pokornie, że z mojej strony i owszem, z całą rozkoszą. Tylko nie na mój koszt, jako że z forsą jestem w dużej nieobecności. Czasy są okropne i drożyzna za łeb targa. Marnej kamienicy w Warszawie nie dokupić się bez 20 milionów, a do kina bez biletu nie wpuszczą. Jeżeli przyjemna osoba ma co swobodnego z bibułki do papierosów lub odkrytek, niech to będzie mi przysłane, a jak nie, to wrzucone przez trzecie okno do bramy na dole, a już ja innym sposobem osłużę, bo mam od tego specjalista. Kochający doskonania Antek Frybra.
Antek Frybra podyktował swój list koledze z wojska, a państwu przeczytał Krzysztof Popiołek, którego wielu słuchaczy pamięta zapewne z występów w londyńskim teatrze Scena 419.
Świecie jedyna, piękna jest jak lotosu kwiat. Ja jej nie znałem, choć blisko była, prawie już po 6 lat. Gdym ją zobaczył po raz pierwszy, serce mówiło mi to właśnie tam. Wciąż moje myśli były przy niej, dziewczyno musisz zostać mą. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię. Długo czekałem, długo myślałem, jakby tu zdobyć serce jej. No i piosenkę tą napisałem, by nią zaimponować jej. Nagle się zrywam, oczy otwiera, wszystko się kończy, miłość też. To były tylko senne marzenia, co nigdy nie spełniły się. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię.
Tym razem słyszeliśmy Romana Świątka, również z London, a za chwilę Mariola Mrowiec jako młoda mężatka w monologu napisanym przez Antoniego Orłowskiego.
Nie przeproszę. Wytrwam w walce. Niechaj zżyma się i dąsa. Niechaj z gniewu gryzie palce. Niech ze złości szarpie wąsa. Od początku dosyć przecie upokorzeń różnych znoszę. Ja go pierwsza za nic w świecie nie przeproszę. Nie przeproszę? O, poczekaj, przyjacielu. To się może skończyć smutnie. W 2 tygodnie po weselu, żeby już zaczynać kłótnię? Ja nie wyszłam na męczeństwo, lecz chcę chwil płynących miodem. Gdy nie, miłość i małżeństwo musi skończyć się rozwodem. Ja go przecież tak kochałam, ponad wszystkie ideały. W nim jedynie szczęście miałam, w nim widziałam świat mój cały. Miłość była mi osłodą, w niej szukałam życia, celu. On jak wyszedł z żonką młodą w 2 tygodnie po weselu? Wywdzięczył mi się uporem. Zamiast miłość mieć wzajemną, postanowił, by wieczorem do teatru nie iść ze mną. Gdy prosiłam go milutko, prośbę w słowa splutwszy złote, on mi na to odrzekł krótko. Widzisz, duszko, mam robotę. A gdy rzekłam w lekkim sporze, mężuś nadto się mozoli, rzekł, że nigdzie iść nie może, bo go, patrzcie, głowa boli. Po tej sprzeczce z moim panem nerwy drgnęły poruszone, więc nazwałam go tyranem, co chce więzić swoją żonę. Powiedziałam, iż żałuję, że swobodę jego pętam, że jest zbójca, że mnie truje, że więcej nie pamiętam. On obraził się na serio. Patrzcie, jaka mi figura. Spojrzał z pańską fanaberią, wąs mu stanął jak u szczura. Milcząc zajął się swą pracą. Choć wiedział, że gniewem pałam, nie rzekł słowa. Bo i za co? Cóż takiego złego powiedziałam? On tu winien, że pierzchnęło nasze szczęście i rozkosze. Za zbrodnicze takie dzieło? Nie przeproszę! Nie przeproszę! Tak nam dobrze z sobą było. Takie szczęście dał los w darze. Każdy dzionek bieg aż miło. On pracuje, a ja marzę. Wraca z biura ptaka lotem, choć zmęczenie z pracy czuje. Jemy obiad, potem on mnie pieści, ja całuję, albo czasem ku odmianie i inaczej było jeszcze, nim ostatnie zjemy danie, on całuje, a ja pieszczę. Nie myślałam nieprzyjemnie o łzach, gniewie i rozterce, ja w nim byłam, on był we mnie, jedna dusza, jedno serce. Bylibyśmy wszystkim wzorem jako ludzie w świecie rzadcy. Wszystko prysło pod uporem kapryśnego pana władcy. A jeśli nie kaprys może stworzył pierwszą sprzeczkę ową? A jeśli on miał w tej porze jaką pracę terminową? On pracuje wciąż usilnie, bez najlżejszej skargi słowa. Podczas gdy pracował pilnie, mogła go zaboleć głowa. Jeśli tak, jak żywo wnet się rzeczy zmienią pono. To ja jestem niepoczciwą, złą, niedobrą jestem żoną. Nie dość, że go w każdej dobie ponad siły praca pęta, jeszcze ja przykrości robię i swym gniewie trwam zawzięta. Odtąd będę już jak trusia, za niebyły spór ogłoszę. Lecę, pędzę do mężusia, pocałuję i przeproszę.
Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy cię. Kolorowe przeźrocza biegną, szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już razem. Słowa zwolna tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi.
Oto jeszcze jeden list miłosny, tym razem imć pana Kalasantego Zająca.
imć pana kalasantego zająca list miłosny. Mnie miłościwa wielce dobrodziko, oto pisanie zasyłam jej mości, nie jak ów, który pod nosem ma mleko, jeno jako mąż pełen stateczności. W jasyr mnie wzięłaś nadobna podwiko i zgoła więdne ze srogiej miłości, ślozy mi ciekną z haniebnej tęsknoty, a serce płacze tak, jak w marcu koty. Z jej mości wdowa i ja jestem wdowiec, za co dziękować Bogu nie przestanę. Oboje błądzim jako ów wędrowiec, co zawędrował w kraje gdzieś nieznane. Tedy porzućmy ciernisty manowiec, moje ty wdzięczne, klejnoty kochane, i na różaną ścieżkę zejdźmy śmiało, kędy nam szczęście będzie plonowało. Wiem, że z jej mości osoba obrotna i że k nam zacna fortuna przypłynie, cudna Kordulo, nie bądź taka psotna i niechże ślub nasz odbędzie się ninie. Moja w tym głowa, nie będziesz samotna. Poczekaj jej mość, niech jeno rok minie, a potem, gdy się zjawi pierwszy prorok, będziesz z bocianem mieć konszachty co rok. Z młodym ja zawsze w konfidencji bywał, z owym niewiasty miłującym ptakiem, tedy do posług będę go zażywał, ba, zawrę sojusz z całym ich orszakiem. Nie będzie prędzej bocian odpoczywał, nie zadowoli mnie byle czym takiem, aż nam przybędzie pociecha dwunasta, wtedy dopiero powiem, teraz basta. Widzisz więc, jej mość, że mnie byle chłystek i że poważne mam myśli przed nie. Tedy dość wdzięcznie przyjmij ten mój świstek, gdy mnie pchać nie chcesz w utrapień bezednie, bowiem z afektów drżę cały jak listek i wciąż o tobie dumam w noc i we dnie. Pić nawet nie chcę dla srogiej żałoby, jeno dwa garnce wypijam w pół doby. Wiesz o tym jej mość dobrze jako wdowa, że amor cudnych udziela słodyczy. Te słowa odpisz mi jeno, te słowa. Miłuję ciebie mości mostowniczy. Beczka małmazji stoi już gotowa, jadła mam tyle, ile serce życzy. Obywateli nie chcieliś ująć światu, moja ty gładsza od wdzięcznego kwiatu. Na tym już kończę epistołę moją. Uf, jak przy młotce setnie się zmachałem, krzyneczkę krzywo te kulasy stoją, bo z pięć już roków zgoła nie pisałem. Teraz całuję białą rączkę twoją, myśląc o oczach i o liczku białem i o tych innych specjałach dumając. Pokorny sługa, Kalasanty Zając.
List miłosny pana Kalasantego Zająca to wyraźny dowód, że uczucie nie zna ograniczeń wiekowych. Nie ma też ograniczeń, jeśli chodzi o sposoby, do jakich człowiek się ucieka, by doprowadzić do ślubu. Oto opowiadanie Antoniego Czechowa przedstawiające jeden z pomysłów. Antoni Czechow, nie udało się. Ilja Sergiejicz Pepłow i jego żona Kleopatra Pietrowna stali pod drzwiami i chciwie podsłuchiwali. Za drzwiami, w maleńkim saloniku, odbywała się widocznie rozmowa miłosna między ich córką Nacią a nauczycielem szkoły powiatowej Szczupkinem. – Bierze – szepnął Pepłow, drżąc z niecierpliwości i zacierając ręce. – Pamiętaj więc, jak tylko zaczną mówić o uczuciach, to natychmiast zdejmujemy ze ściany ikonę i idziemy błogosławić. – Błogosławieństwo ikoną jest święte i nienaruszalne. Nie wykręci się już, chociażby do sądu podawał. Za drzwiami odbywała się następująca rozmowa. Niech pani da spokój z tym swoim charakterem, mówił Szczupkin, zapalając zapałkę o kraciaste spodnie. Wcale do pani listów nie pisałem. Masz tobie. Niby to ja nie znam pańskiego charakteru pisma, mówiła panna zmanierowanym, piskliwym głosem, co chwila spoglądając w lustro. Od razu poznałam. Jakiś pan dziwny, nauczyciel kaligrafii, a pisze jak kura patykiem. Jakże pan uczy pisać, kiedy pan sam nie umie? To nic nie znaczy. W kaligrafii to główna rzecz nie pismo, jeno żeby się uczniowie nie nazbytkowali. Jednego uderzy się linijką po głowie, innemu każe się klęczyć. Co tam pismo? Głupstwo. Niekrasow był literatem, a pisał Pożal się Boże. W zbiorze jego utworów pokazane jest jego pismo. Co innego Niekrasow, a co innego pan? Za literata to z przyjemnością bym wyszła. On by mi ciągle wiersze pisał do albumu. Wiersze to i ja mogę pani napisać, jeżeli pani chce. A o czymże może pan pisać? O miłości, o uczuciu. Przeczyta pani i osłupieje. Łzy wystąpią. A jeżeli napisze pani poetyczne wiersze, to pozwoli pani ucałować sobie rączkę? Wielka rzecz. Niech pan całuje, choćby zaraz. Szczupkin podskoczył i wyłupiwszy oczy, przylgnął do pulchnej, pachnącej jajecznym mydłem rączki.
Zdejmuj ikonę! Porwał się gwałtownie Pepłow, pchnąwszy żonę łokciem w bok, blednąc ze wzruszenia i zapinając marynarkę. Idziemy, prędzej!
I nie zwlekając ani sekundy, pchnął drzwi.
Dzieci!
Bełkotał, wznosząc ręce ku górze i mrugając załzawionymi oczyma.
Bóg was pobłogosławi, dzieci moje! Żyjcie i rozmnażajcie się!
I ja błogosławię! Powiedziała mamusia, płacząc ze szczęścia. Bądźcie szczęśliwi, moi drodzy. Och, zabieram mi pan mój jedyny skarb, zwróciła się do Szczupkina. Kochaj moją córkę, opiekuj się nią.
Szczupkin rozdziawił usta ze zdumienia i strachu. Atak rodziców był tak niespodziany i zuchwały, że nie mógł wymówić słowa. Złapałem się. Oplątali mnie, pomyślał, zamierając z przerażenia. Kaput, bracie, nie wykręcisz się. I pokornie schylił głowę, jakby chciał powiedzieć, bierzcie mnie, jestem ujarzmiony.
Błogosławię, ciągnął dalej papa i również zapłakał. Nateczko, córko moja, stań tu obok. Pietrowna, dawaj ikonę.
Lecz nagle rodzic przestał płakać. Twarz jego wykrzywiła się gniewem.
– Głąbie! – z wściekłością krzyknął na żonę. – Cielęca głowo! Czyż to jest ikona?
– Ha, mój Boże!
Co się stało? Nauczyciel kaligrafii nieśmiało podniósł oczy i spostrzegł, że jest uratowany. Mamusia w pośpiechu zdjęła ze ściany zamiast ikony portret pisarza Łażecznikowa.
Stary Pepłow i jego połowica Kleopatra Pietrowna stali zmieszani z portretem w ręku, nie wiedząc co zrobić. A nauczyciel kaligrafii skorzystał z zamieszania i czmychnął.
Przed zakończeniem kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy, przypomnę jeszcze, że Polskie Stowarzyszenie Narodowe w London oferuje walentynkowy zestaw obiadowy na wynos i do zjedzenia dzisiaj w siedzibie PSN przy 554 Hill Street w godzinach od 11 do 17 z zachowaniem restrykcji covidowych. A teraz już pięknie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.